Gość Radia Lublin.
Już prawie 13 minut po godzinie 8. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin w warszawskim studiu Polskiego Radia jest Jakub Banaszek, doradca ministra zdrowia, pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw rozwoju służby zdrowia na Lubelszczyźnie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ale na początek dodam, że kandydat na kandydata na prezydenta Chełma, bo tak o panu mówi wicepremier Jarosław Gowin, więc pytanie, czy stanie pan w szranki z Agatą Fisz?
Panie redaktorze, rzeczywiście zostałem zgłoszony przez pana premiera Gowina jako kandydat na wspólnego kandydata Zjednoczonej Prawicy w nadchodzących wyborach samorządowych w moim mieście w Chełmie. Czy będę kandydatem Zjednoczonej Prawicy, to o tym jeszcze za wcześnie. Myślę, że taka decyzja zostanie podjęta na początku przyszłego roku. Jedno jest pewne, że Chełm potrzebuje zmian. Chełm potrzebuje zmian, ponieważ to miasto, chyba tak trzeba powiedzieć wprost, umiera zarówno gospodarczo, jak i demograficznie. Ludzie z tego miasta wyjeżdżają, młodzi ludzie nie chcą wracać, miasto jest tak naprawdę pozbawiane jakiegokolwiek życia kulturalnego. Odstajemy od innych miast w naszym województwie i to trzeba zmienić. Największą bolączką jest oczywiście gospodarka, bo Chełm, no jakby to powiedzieć, kiedyś był ostoją gospodarczą w naszym regionie. Teraz w rankingach zajmujemy coraz to gorsze miejsca. Przypomnę, że Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Polską Akademią Nauk opublikowało raport, w którym Chełm został 12 upadającym miastem w Polsce. Jest to dramat, z którym trzeba się zmierzyć i jak najszybciej trzeba zacząć zmieniać nasze miasto. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to za parę lat Chełm będzie liczył jeszcze mniej mieszkańców, a poziom życia w tym mieście będzie na gorszym poziomie.
To już na prawie rok przed wyborami ma pan pomysł, jakby to zmienić?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Chełm, to Chełm potrzebuje zastrzyku gospodarczego. W tym mieście, żeby nasze miasto mogło się rozwijać, potrzebujemy silnej gospodarki i silnych zakładów pracy. Potrzebujemy inwestorów, którzy będą chcieli zainwestować w naszym mieście, którzy będą prowadzili wspólną politykę z Urzędem Miasta, a ta polityka będzie otwarta. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą w Chełmie działalność, muszą też mieć odpowiednie przywileje. Ja tylko przypomnę, że jakiś czas temu były preferencyjne warunki dla nowych przedsiębiorców, natomiast pominięto tych, którzy już prowadzili przedsiębiorstwa w Chełmie. Nie można prowadzić do takiej nierówności. Po drugie, trzeba wykorzystać też położenie geograficzne Chełma, jak i atrakcje turystyczne, które w tym mieście są, bo proszę mi wierzyć, ale mało osób w Polsce wie, że akurat w Chełmie są wyjątkowe podziemia kredowe, czy że Chełm jest miastem wielu kultur, z pięknymi kościołami, z piękną bazyliką. Mało osób zdaje sobie z tego sprawę. Musimy też pomyśleć o turystyce. Natomiast główną kwestią to oczywiście gospodarka, bo bez tego miasto nie będzie w stanie się prawidłowo rozwijać.
I przed tą kampanią, przed wyborami, przetarciem ma być pana praca w rządzie. Podobno jest pan szykowany do ważnej rządowej funkcji. Tak też premier Gowin mówi tutaj na antenie Radia Lublin kilka dni temu.
Panie redaktorze, od 2 lat jestem jednym z najbliższych współpracowników pana ministra Radziwiłła. Odpowiadam tam w Ministerstwie Zdrowia za kilka ważnych działów z ramienia gabinetu politycznego. Natomiast rzeczywiście, tak jak powiedział pan premier Gowin, trwają rozmowy na temat mojej dalszej roli w ogólnopolskiej polityce. Zobaczymy, jaki będzie efekt tych rozmów. Myślę, że wszystko rozstrzygnie się w styczniu. Na razie jeszcze bym wolał pozostawić to w nutką tajemnicy.
Ale to w takim razie skoro płynnie przeszliśmy do spraw związanych ze służbą zdrowia, prezydent podpisał nowelizację ustawy, dzięki której poziom nakładów publicznych na opiekę zdrowotną ma stopniowo wzrosnąć do 6% PKB w 2025 roku. Zgodnie z tym dokumentem w ciągu najbliższej dekady zostanie na zdrowie wydanych dodatkowo prawie 550 miliardów złotych, więc dzisiaj chyba największe pytanie brzmi, czy to jest w ogóle realne?
Oczywiście, że jest to realne. Jesteśmy na końcowym etapie legislacyjnym. Podpis prezydenta tak naprawdę kończy ten etap legislacyjny. Za chwilkę nastąpi ogłoszenie ustawy. Te 547 miliardów złotych jest to po prostu rekord, czym powinniśmy się chwalić i cieszyć. Jeszcze nigdy w historii nie było takiej ustawy, która po pierwsze w taki sposób zakładałaby mechanizm dojścia do odpowiednich środków. Przypominam, że to jest minimum 6% PKB w 2025 roku. Jest to minimum nakładów na ochronę zdrowia. Przypomnę tylko, że w tym roku...
Tylko, że tak... Dla porównania program 500+, który chyba wszyscy mieli wątpliwości, czy się uda go sfinansować, udało się. Natomiast wszyscy wiedzą, jakim wielkim obciążeniem dla budżetu państwa ten program jest. W ciągu 10 lat konsekwencje finansowe dla tego programu to 241 miliardów. No tutaj mamy grubo ponad dwukrotnie większą sumę.
Tak, jest to ustawa najcięższa dla budżetu państwa, ale właśnie dlatego, że została w sposób odpowiedzialny i przemyślany, skonstruowana, możemy mieć gwarancję, że te pieniądze rzeczywiście na ochronę zdrowia będą. Ja tylko przypomnę, że w tym roku przekroczyliśmy zakładany poziom minimalny finansowania o 0,3 PKB, czyli o 6 miliardów złotych, więc to pokazuje, że również w 2025 roku te środki mogą być większe. Jest to ustawa historyczna, ustawa, która gwarantuje w tym momencie realizację też naszych przedwyborczych obietnic.
No właśnie, czy nie jest to ustawa życzeniowa?
Nie, nie jest to ustawa życzeniowa. Byłaby to ustawa życzeniowa, gdybyśmy założyli krótszy okres dojścia do poziomu 6% nakładów na ochronę zdrowia względem PKB, bo wtedy po prostu poruszalibyśmy się w sferze marzeń i niczym nie podpartych danych. 6% PKB w 2025 roku jest to ustawa, która była przygotowana bardzo długo. To były skomplikowane obliczenia. Pracowała nad tą ustawą olbrzymia grupa ekspertów. I ta ustawa zagwarantuje te 547 miliardów w ciągu tych kilku najbliższych lat.
To pytanie skąd?
Z budżetu państwa, ponieważ tak jak powiedział pan
minister... Jaki ma być mechanizm w takim razie?
Tak jak powiedział pan, przede wszystkim rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego i wcześniej rząd pani premier Szydło prowadzi sukcesywną politykę w uszczelnianiu systemu. My również przeprowadzamy odpowiednie analizy w ministerstwie, staramy się uszczelnić system ochrony zdrowia. Jesteśmy również na końcowym etapie wdrażania, opracowywania strategii zdrowia dla systemu służby zdrowia. Ta strategia pozwoli nam na uszczelnienie systemu i stąd między innymi te pieniądze. Natomiast bardzo jeszcze ważna rzecz. To, co założyliśmy, czyli ten mechanizm dojścia do 2025 roku, on jest przemyślany i skonstruowany w taki sposób, że te pieniądze są dodawane do systemów, czy są dzielone, czyli w przyszłym roku jest odpowiednia kwota, za dwa lata będzie to kwota większa i tak dalej, i tak dalej.
Nie ma takiego gwałtownego skoku, tylko taka systematyczna.
Dokładnie. I to pozwoli nam na realizację obietnic przedwyborczych, ale również na poprawę, i to jest najważniejsze, systemu dla pacjentów. Przypomnę, że tylko dzięki tej ustawie uda nam się zmniejszyć kolejki. I nie bójmy się już tego określenia. Zawsze każdy mówi, że kolejki ulegną zmniejszeniu, potem z tego nie wychodzi. My na to mamy zagwarantowane środki. Również mamy zagwarantowane środki na realizację ustawy o minimalnych wynagrodzeniach dla pracowników w służbie zdrowia. Jest to kwota 17 miliardów złotych na tę ustawę. Są to olbrzymie kwoty, które wcześniej nie były przeznaczane na system ochrony zdrowia.
A to także oznacza, że znajdą się pieniądze i wystarczy z tej puli także na zwiększenie wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów?
Jeżeli chodzi o zwiększenie wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów, ja przypomnę, że pan minister Radziwiłł podpisał dwa rozporządzenia, które gwarantują już rezydentom większe wynagrodzenia. Jesteśmy teraz w trakcie rozmów ze środowiskiem rezydentów. Wczoraj takie rozmowy się odbyły. Zgadzamy się co do większości naszych postulatów. Oczywiście taką kością niezgody jest kwestia wynagrodzeń. Natomiast my do tego też chcemy dojść stopniowo. Nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień podwyższyć wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Bo tak jak sam pan powiedział, są to olbrzymie kwoty, a możemy zrealizować czy zwiększyć wynagrodzenia pracownikom w służbie zdrowia tylko w sposób odpowiedzialny. I tak założyła ustawę o minimalnych wynagrodzeniach, która będzie nas kosztowała się 17 miliardów złotych.
To wczorajsze wspomniane przez pana spotkanie pana ministra Konstantego Radziwiłła z protestującymi lekarzami, ono nie zakończyło się porozumieniem. Natomiast jak ocenił minister Radziwiłł, nic nie wskazuje na to, by ta akcja wypowiadania klauzuli opt-out skomplikowała pracę służby zdrowia. Rzeczywiście? Pan też jest taki spokojny?
Jeżeli chodzi o wczorajsze spotkanie, byłem uczestnikiem tego spotkania. Było to spotkanie informacyjne, oparte o wzajemny szacunek i dialog. Rozmawialiśmy przez kilka godzin. Przeanalizowaliśmy wszystkie postulaty środowisk lekarskich. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiadanie klauzuli opt-out, dyrektorzy robią wszystko, żeby zapewnić stabilne funkcjonowanie w szpitali. Ja mam tylko jedną prośbę, żeby żeby też do tego podchodzić. Nikt z nas i Ministerstwo Zdrowia nie zmusza nikogo do pracowania dłużej niż 48 godzin. Lekarz ma prawo taką klauzulę wypowiedzieć i podejmuje to z własnej nieprzymuszonej woli.
Jakub Banaszek, doradca ministra zdrowia, pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw rozwoju służby zdrowia w regionie, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze.
Tomasz Nieśpiał. Do usłyszenia.